Amerykański resort finansów ogłosił w środę nałożenie sankcji na rosyjskie koncerny naftowe Rosneft i Lukoil oraz ich spółki zależne. To pierwsze sankcje przeciwko rosyjskim firmom za drugiej kadencji Donalda Trumpa. Sankcje z pewnością uderzą w rosyjską gospodarkę, ponieważ podatki z sektora ropy i gazu stanowią około 1/4 budżetu federalnego kraju. Restrykcje odcinają też koncerny od amerykańskiej technologii oraz narażają firmy prowadzące interesy z rosyjskimi gigantami na sankcje wtórne. Co oznaczają amerykańskie sankcje na rosyjską ropę i kogo mogą dotknąć? Jak może to wpłynąć na wojnę w Ukrainie? I jak po dekadzie wojny w Ukrainie postrzegamy Rosję? I o tym będziemy teraz rozmawiać. W studiu dr Maciej Pieczyński, rusycysta, Instytut Literatury i Nowych Mediów, Uniwersytet Szczeciński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A na łączach mamy pana doktora habilitowanego Daniela Boćkowskiego, profesora Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Stosunków Międzynarodowych właśnie w Uniwersytecie w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
I także Wojciech Jakubik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panowie, dodałabym jeszcze, że bank centralny mówi, że te pieniądze, które są zamrożone w bankach, też prawdopodobnie będą uruchomione na rzecz Ukrainy, odbudowy Ukrainy, a także bezpieczeństwa Ukrainy. Chcemy dzisiaj mówić z jednej strony o sankcjach, ale z drugiej strony w Szczecinie pan doktor Pieczyński zorganizował, czy jakby jest głównym z organizatorów takiej sesji naukowej Rosja po inwazji na Ukrainę. Zaproszenie na konferencję mamy takie i będziemy mówić o tym, czy my dzisiaj postrzegamy właściwie Rosję. Więc może zacznijmy od Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Czy ta sytuacja, która teraz spotyka Rosjan, bo przypomnijmy, te sankcje wprowadzają nie tylko Stany Zjednoczone, ale 19 pakiet sankcji też ogłasza Unia Europejska, to się wszystko zbiega w jednym czasie. Czy to wpłynie jakoś na tę wojnę? No i mam nadzieję, że jest jedna odpowiedź, ale chyba nie tak łatwo. Panie Wojciechu.
Sankcje z natury mają charakter eskalacyjny, to znaczy mają skłonić do zmiany postępowania ten kraj, który jest celem sankcji. No i jeżeli postępowanie się nie zmienia, są wprowadzane kolejne restrykcje, które eskalują, są coraz silniejsze, dotykają kolejnych podmiotów, kolejnych obszarów działalności gospodarczej. Nie inaczej jest w odpowiedzi na to, co Rosja robi na Ukrainie, ze względu na to, że nie ma rozmów pokojowych, nie ma zawieszenia broni, na które liczyła administracja Donalda Trumpa. Pojawiły się nowe sankcje, które uderzyły w sektor naftowy Rosji na kolejny sposób. To uderzenie amerykańskie jest o tyle dotkliwe, że trafia w dwie firmy, Lukoil oraz Rosneft, które odpowiadają za ponad połowę produkcji ropy w Rosji.
Czyli te największe, byśmy powiedzieli, tak?
Tak, to są główne podmioty odpowiedzialne za największe kontrakty naftowe. I tutaj jest największy problem dla Rosjan, ponieważ świat dolara będzie przestrzegał sankcji amerykańskich i wszelkie transakcje z tymi firmami będą co najmniej utrudnione. O ile podmioty indyjskie czy chińskie będą pewnie szukać jakichś środków zaradczych, jakichś pośredników, jakichś rozwiązań, które znane są na przykład z kamuflowania ropy na tankowcach floty widmo, to będą dodatkowe koszty, które dodatkowo ograniczą przychody Kremla. A jeżeli chodzi o ostatnich klientów na ropę rosyjską na Słowacji czy Węgrzech, to im już dużo trudniej będzie zlekceważyć sankcje amerykańskie i tam trudno będzie realizować te kontrakty. Słyszymy już o pierwszych nieformalnych informacjach, że klienci chińscy, klienci indyjscy też wycofują się z zakupów ropy rosyjskiej. Patrząc szerzej, są kolejne inne sankcje, do tego cła amerykańskie, które mogą dodatkowo pogłębić sytuację. Więc odpowiadając bezpośrednio na pytanie pani redaktor, to jest uderzenie kolejne już odczuwalne w Rosji, natomiast nie oznacza, że jutro Rosja zamknie swój biznes naftowy albo wycofa się z Ukrainy. To są działania, które mają zwiększać presję, żeby Rosja siadła do rozmów o na początek zawieszeniu broni. Natomiast niestety dyplomacja rosyjska wysyła sygnały o tym, że nie ustępuje ani o centymetr i oczekuje po prostu zmiany władzy w Kijowie na prorosyjską.
No właśnie, dzisiaj w ogóle Miedwiediew napisał chyba na jednym z portali, że Stany Zjednoczone eskalują wojnę, a może nawet trochę do niej przystępują. Bardzo ostre słowa padły z jego ust, ale ja myślę, że to, że z jednej strony ograniczenie tej zakupu ropy, ale z drugiej strony też, żeby systemy płatności elektronicznych w bankach, one też ograniczają możliwość przepływu zapłaty za tą ropę, to może też bezpośrednio wpłynąć na rzeczywiście, najkrócej mówiąc, na zmniejszenie dochodów Kremla i o to tak naprawdę wszystkim chodzi. Czy to wpłynie? No, chciałabym usłyszeć takie, tak, na pewno od jutra te bomby nie zaczną spadać, chociaż wiemy, że one akurat ostatniej nocy doleciały do sporo dronów doleciało do Kijowa i wiem, że kilka osób poniosło śmierć. Panie Danielu, czy ta sytuacja jakoś zmieni Rosjan, jak pan sądzi? Czy to już jest taka napięta lina, która może pęknąć albo może skaleczyć, czy jeszcze nie?
Moim zdaniem jeszcze niestety nie. Po pierwsze dlatego, że Rosja przez te lata nauczyła się obchodzić sankcje, nauczyła się
Wiele
skutecznie.
Osób na świecie jej w tym pomaga, to jest inna rzecz.
No, to jest biznes. Jeżeli sprzedaje się towar taniej niż normalnie, to każdy widzi dodatkowy zarobek i ryzykuje. To raz. Dwa, pamiętajmy, że jeżeli chodzi o SWIFT i inne rzeczy, to Rosjanie bardzo wielu transakcji nie robią już w ten sposób. Indyjska ropa, która szła do Indii, w zasadzie jest rozliczana w rupiach. Z kolei Chińczycy biorą tylko i wyłącznie przy rozliczeniu juanowym. Część państw też jeszcze rozlicza się w różne sposoby, niekoniecznie w dolarze. Więc to też pozwala Rosji unikać odpowiedzialności. Na pewno komasacja tego osłabia gospodarkę rosyjską, zwłaszcza kiedy najskuteczniejsze sankcje są w postaci dronów ze strony Ukrainy. To raz. A dwa, pamiętajmy, sankcje, skuteczne sankcje bolą obie strony. Dopóki nie bolą bardzo mocno obu stron, to owszem działają, ale nie tak jak trzeba. Jeżeli Europa w ramach kolejnego pakietu sankcji stwierdza, że no w 2027 roku przestanie kupować LNG, no to tak naprawdę czym się ma martwić Federacja Rosyjska przez cały rok 2026? Poza tym, żeby tą kasę skutecznie wykorzystać do tego, żeby w końcu Ukrainę w taki czy w inny sposób złamać. Więc tutaj kluczem jest raczej działanie takie, które powinno być wymierzone w ten cały system przemytniczy Rosji. Ale to jest bardzo trudne, to tego trzeba dużo chcieć, to trzeba by pilnować, trzeba by zablokować tą flotę cieni, na przykład kompletnie zakazując jej wpływać.
Gdziekolwiek.
Wystarczyłoby odciąć ją od tutaj wpływania na wody Unii Europejskiej od Holandii i w kierunku Morza Bałtyckiego. To jest jeden z najważniejszych terminali, z którego ropa płynie. Odcięcie tutaj Rosji zabolałoby Rosję dużo mocniej pewnie niż spora część tych sankcji. Natomiast dobrze, że Amerykanie zdecydowali się na te działania, aczkolwiek to jest element negocjacyjny Trumpa. Taki jak tomahawki.
To jest z jednej strony, chociaż widzimy, że no ja bym powiedziała, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ, to bardzo widać, bo to się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie. Jeszcze wczoraj szykowaliśmy się do wizyty Trumpa w Budapeszcie. Te rozmowy, miało się wrażenie, że już tam ten dywan czerwony już jest rozkładany przed Putinem po raz kolejny, tylko że już w Europie. No i nagle coś się stało, być może.
Czy stała się prosta rzecz? Ławrow spotkał się z Rubio i dał do zrozumienia, że Rosjanie nie zamierzają w niczym ustępować. Mało tego, oczekują, że Stany Zjednoczone zmuszą Ukrainę do oddania Donbasu, czyli strzelania sobie już nie w kolana, a w głowę.
No tak właśnie. No i teraz wobec tego wszystkiego, o czym mówimy, mam wrażenie, że jednak, ponieważ ta sytuacja się zmienia, choć w swojej niezmienności niestety jest stała, czyli ta wojna trwa, ludzie giną w Ukrainie, chociaż i tak pamiętajmy, co się 24 lutego 2022 roku, to mieliśmy wrażenie, że to 3 dni potrwa i pozamiatane. Choć mój sentyment do Ukrainy przez to, że też prowadzę audycję dla mniejszości jest olbrzymi, więc miałam nadzieję taką jak oni. Byłam zdziwiona, że są tak przygotowani jednak do tej wojny. I wobec tego my wszyscy stajemy, całe pokolenia Polaków, Europejczyków wobec Rosji. Właśnie tutaj do pana Macieja się z tym pytaniem zwracam. I dzisiaj mówienie w ogóle o Rosji, mam wrażenie, że to jest tak, jak kiedyś na salonach pewnych tematów nie podejmowało, że dzisiaj nie powinniśmy w ogóle o tym mówić, że Rosja jakby na własne życzenie trochę skreśla się z europejskiej kultury. A pan mówi, nie, oni cały czas tam są i jeszcze należy im jakiś szacunek oddać?
Niekoniecznie. To oczywiście zależy, którym Rosjanom. To jest takie, myślę, że niezbędne rozróżnienie. My czasami popadamy w taką pułapkę intelektualną, że albo uważamy, że Rosja to jest wielka kultura, Dostojewski, Czajkowski, Puszkin i tak dalej, Bułhaków, uwielbiany zresztą w Polsce, przynajmniej przed 24 lutego 2022 roku. Natomiast jest ta Rosja kulturalna, taka światła, oświecona, europejska, dobra Rosja, a z drugiej strony mamy do czynienia z Rosją Putina. Tymczasem Rosja Putina i Rosja Puszkina to jest ta sama Rosja. W Rosji akurat wielka kultura bardzo często sąsiaduje z wielką zbrodnią, jedno drugiego nie wyklucza. Wybitni naprawdę, no z żalem to mówię, twórcy rosyjskiej kultury na przestrzeni nie tylko dziesięcioleci, ale i wieków byli trubadurami imperium, wychwalali politykę imperialną, wychwalali politykę despotyczną. Natomiast to absolutnie nie oznacza, że mamy milczeć na temat Rosji, bo wroga trzeba znać. No to jest takie wyświechtane, może trochę publicystyczne stwierdzenie, ale moim zdaniem słuszne w tym wypadku i mówię to nie tylko jako organizator konferencji poświęconej Rosji, no ale mówić o Rosji nie oznacza mówić dobrze. Trzeba mówić również źle, trzeba mówić prawdziwie. I myślę, że bez znajomości kultury rosyjskiej nie będziemy w stanie się Rosji przeciwstawiać. Nie tylko militarnie, ale również kulturowo. No przecież Ukraina ma ogromny problem z wpływem rosyjskiej kultury, która jest bardzo, bardzo wpływowa. Słynny rosyjski serial, Kryminalne słowo pacana, Krew na asfalcie, taki kryminalny serial, który może nie jest jakoś bardzo upolityczniony, ale jednak jest to kultura rosyjska. On był bardzo popularny na Ukrainie. Podobno nawet ukraińscy żołnierze, patrioci oglądali ten serial w okopach, walcząc z Rosją, więc potęga tej kultury jest tak wielka, już nie oceniając jej wartości estetycznych czy etycznych, które są bardzo często wątpliwe, no to jest tak wielki wpływ tejże kultury i tego języka, że jednak powinniśmy ten język badać właśnie po to, żeby wiedzieć, jak się przeciwstawić wpływowi rosyjskiej kultury. To absolutnie nie oznacza, że musimy mówić o Rosji tylko dobrze, ale musimy mówić o Rosji i muszą być eksperci, którzy na Rosji się znają. Nie chodzi o to, że mamy propagować teraz książki Dostojewskiego. Nie, no musimy wiedzieć o tym, co pisał Dostojewski o Polakach. Musimy wiedzieć o tym, że Puszkin bardzo często wcześniej, przed 24 lutego 2022 roku, wychwalany również przez rusycystów jako taki światły Europejczyk i tak dalej, no jednak ten sam Puszkin pisał, delikatnie rzecz ujmując, bardzo niesympatyczne wiersze o Polakach w kontekście powstania listopadowego. Więc musimy, no ja też się z tym zmagam jako wykładowca prowadzący zajęcia z historii literatury rosyjskiej. Mówię o literaturze rosyjskiej, ale mówię coraz więcej o tych aspektach negatywnych, to znaczy o tym, że ta rosyjska literatura jest bardzo często narzędziem zbrodni, narzędziem imperium i trzeba o tym mówić, bo inaczej nie będziemy w stanie się temu przeciwstawić.
Panie doktorze, zwracam się do pana Daniela Boćkowskiego. Panie profesorze, jak pan z punktu widzenia Białegostoku, gdzie te wpływy rosyjskie były jednak takiej kultury rosyjskiej, myślę, że był jeszcze nawet większe niż u nas tutaj na zachodzie Polski. Co pan na ten temat sądzi? Czy dzisiaj się w waszej filharmonii też w ogóle Czajkowskiego, chociaż swoją drogą Czajkowski to z pochodzenia Ukrainiec, ale skoro się utożsamiał z Rosją, no to myślę, że musimy to odczytywać jednoznacznie. Czy jaki jest dzisiaj u was stosunek? Czy Czajkowskiego się w filharmonii gra, czy już zapomnieliście, na razie go odłożyliście, jego nuty na półki?
Nie, to nie jest sytuacja, w której z powodu wojny trzeba potępić pewne elementy.
Albo zapomnieć.
Albo o nich zapomnieć, bo one są po prostu elementem tożsamości na tej samej zasadzie, Co? Tylko dlatego, że Izrael zachowuje się tak w Gazie, to uznamy, że nie będziemy czytali Singera? No, no trochę też byłoby dziwnie. Albo wielu innych, albo Skrzypka na dachu byśmy musieli skasować. No, więc tutaj sytuacja jest inna. Kultura to jest jedno. My mamy zupełnie inną pamięć, bo my mamy pamięć imperium. My mamy pamięć imperium, my mamy pamięć Rosji carskiej, my mamy pamięć pierwszego Sowieta, drugiego Sowieta, NKWD, represji, przesiedleń i wielu innych rzeczy. Więc to jest pamięć raczej, która pokazuje Rosję jako zagrożenie, realne zagrożenie imperialne. Więc jeżeli patrzeć na Białostoczyznę, to nasza pamięć ta dotycząca Rosji jest bardzo zbliżona do państw bałtyckich.
Panie Wojciechu, a jak pan spogląda na to, o czym tutaj mówimy, o tym właśnie traktowaniu, bo z jednej strony to jest oczywiście traktowanie Rosji jako najeźdźcy, jako okupanta Ukrainy, naszego sąsiada, ale z drugiej strony rzeczywiście za tym się kryje jakaś wielka historia. Przecież nawet dzisiaj przez te ostatnich 10 lat, myślę, że mówię od inwazji Rosji jeszcze w 2014 roku na Ukrainę i tej wojnie, która się wtedy jeszcze nie na pełną skalę rozpoczęła, Rosjanie krok po kroku byli jednak eliminowani z jakichś igrzysk, to z jakichś działań takich międzynarodowych. Zaczynamy inaczej na nich patrzeć, bo ja to się wychowałam może nie w jakimś hołdzie dla Rosji, ale w jakimś takim no, micie wielkiego imperium. I dzisiaj to wszystko na moich oczach się rozpada. Trochę się temu poddaję, trochę sama nie wiem, jak do tego podejść. A jak pan na to spogląda?
Ja się wychowałem w rodzinie represjonowanej przez aparat komunistyczny w Polsce, ustanowione przez Rosjan i nie mam tutaj żadnych sentymentów do naszego najeźdźcy, okupanta i to, co Rosjanie robią na Ukrainie, łącznie ze zbrodniami wojennymi, które są przedmiotem śledztw i nieprzypadkowo Władimir Putin jest poszukiwany międzynarodowym nakazem aresztowania przez Trybunał w Hadze. To wszystko uzasadnia sekowanie Rosjan z życia publicznego w świecie cywilizowanym. Niestety na ich własne życzenie. To nie jest kaprys, tylko odpowiedź na zdarzenia, które tam się dzieją i to jest też kolejna forma sankcji. To znaczy, jeżeli przyjmujemy logikę, że oczekujemy zmiany zachowania, że odrzucamy politykę siły, która narzuca zasady zamiast zasad, które ograniczają siłę, no to musimy stosować konsekwentnie sankcje różnego rodzaju, także te dotyczące życia kulturalnego czy sportowego. I tutaj nie czuję żadnego żalu. To niestety jest taka rzeczywistość. Dużo więcej żalu widzę, znaczy czuję względem ludności ukraińskiej, która co chwilę jest terroryzowana atakami na cele cywilne, wymierzonymi, nieprzypadkowymi, na przedszkole w Charkowie na przykład wczoraj. I oglądając te obrazki, naprawdę nie zastanawiam się nad kulturą rosyjską, tylko nad jej całkowitym brakiem, który jest demonstrowany też przez Miedwiediewa, którego pani przypomniała. Warto pokazać tę figurę, bo to jest były prezydent Rosji, który teraz jest takim portparol Kremla i on pisze w mediach społecznościowych takie rzeczy, których nawet Kremlowi nie wypada napisać. No i on też mówi o ataku na Polskę, wielokrotnie to robił zresztą w historii, więc ja nie mam żadnego sentymentu. Rosja nie jest żadnym imperium, tylko jest państwem uzależnionym od sprzedaży węglowodorów, które niestety ma broń jądrową jako taki ostateczny straszak i dlatego mamy z nim taki wielki problem. Ale są też takie opinie, że gdyby doszło do rozpadu Federacji Rosyjskiej, tak jak już doszło kiedyś do rozpadu Związku Sowieckiego, to wszystkim, łącznie z Rosjanami, żyłoby się bezpieczniej.
No ja wiem, że to jest moje bardzo prywatne zdanie, ale tak sobie myślę, że gdyby ta Federacja Rosyjska rozpadła się na tych 20 krajów, to może byśmy dopiero odkryli niezwykłość pewnych grup i moglibyśmy ze zdziwieniem stwierdzić, gdzie oni byli przez te wszystkie lata.
No tak, kłamszymi przez to imperium, o którym rozmawiamy.
Tak, tak, tak. Dokładnie. Ja się absolutnie, panie Wojciechu, z panem zgadzam, ja tylko no, takie jest moje zadanie też dziennikarskie, żeby no, trochę szprychy włożyć kij. No bo pan Maciej tutaj proponuje taką rozmowę o tym, żeby może zrozumieć Rosję, żeby zrozumieć wroga?
Poznać, zrozumieć nie znaczy usprawiedliwić, żeby też zdawać sobie sprawę z tego, jaki jest sposób myślenia, jaka jest mentalność rosyjskich przywódców. No, bez tego też nie da się Rosji przeciwstawić, zarówno na polu politycznym, jak i militarnym. Tutaj chodzi o poznanie mentalności rosyjskiej, nie chodzi o zachwyt. Tu też w Polsce jest często takie nieporozumienie. Wydaje się, że czytanie rosyjskich książek oznacza zachwyt nad rosyjskimi książkami. A przecież czytamy też biografię dyktatorów. Jeśli ktoś czyta biografię Hitlera albo Stalina, to czy oznacza to, że zachwyca się Stalinem czy Hitlerem? No nie. To znaczy, że po prostu jest to interesujące, ciekawe, a jednocześnie jest to pewną przestrogą dla przyszłych pokoleń. I tak należy traktować moim zdaniem kulturę rosyjską. A poza wszystkim myślę, że też warto pamiętać o tych nielicznych tak zwanych dobrych Rosjanach, ale mieć świadomość, nie być naiwnym, że jest ich niewielu. Dmitrij Głuchowski, znany rosyjski pisarz opozycyjny, żyjący od lat na emigracji, ma wyrok zaocznie wydany, 8 lat kolonii karnej za krytykę tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, za krytykę, za dyskredytację armii rosyjskiej, za rozpowszechnianie tak zwanych fejków na temat działań sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. I tenże Dmitrij Głuchowski wystąpi u nas na konferencji w Szczecinie. No, oczywiście to jest jeden z nielicznych głosów dobrych Rosjan, ale jednak takie głosy też są i musimy jednocześnie oddawać, znaczy pamiętać o tym, tak? Zdawać sobie sprawę, że są też takie głosy, ale jednocześnie pamiętać, że te głosy są w mniejszości, że większość to są jednak ci trubadurzy imperium, tak? Ale to nie oznacza, że mamy palić ich książki, bo tak samo nie paliliśmy książek Goethego po II wojnie światowej. To znowu nie oznacza, że mamy się zachwycać tymi książkami. Powtarzam, to jest materiał badawczy, materiał, dzięki któremu możemy nie usprawiedliwić, tylko poznać zagrożenie. To jest jak instrukcja obsługi zagrożenia.
Panie Wojciechu, jeszcze chciałabym się zapytać, rzeczywiście poznanie wroga, no w takich kategoriach o tym mówimy. Według pana też, no pan jako badacz Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, wiem, że może nie w tym kierunku patrzę, ale poznanie wroga, jego mentalności jest dość kluczowe?
Oczywiście tak, bo ignorancją byłoby niepoznawanie zjawisk dookoła nas, a tym bardziej takich, które nam zagrażają. Więc tutaj z pozostałymi badaczami w pełni się zgadzam, że my musimy wiedzieć, skąd biorą się różne zjawiska w Rosji, właśnie ze względu na to, że systematycznie nam ona zagraża i z czegoś to się bierze, żeby też nie popełnić błędu, bo też historia uczy, że appeasement wobec reżimów się źle kończył i teraz ona uczy nas też, w jaki sposób prowadzić teraz politykę, tak jak wiele błędów zostało popełnionych prawdopodobnie w latach 30. poprzedzających II wojnę światową. Teraz także musimy się strzec pewnych błędów, które nas zaprowadzą właśnie zamiast prewencji, powstrzymania pewnych zjawisk ku eskalacji, która na końcu której może być nawet trzecia wojna światowa. Dlatego też oczywiście zgadzam się, że należy rozumieć motywację rosyjską. To oczywiście ma odniesienie także do bezpieczeństwa energetycznego, którym się zajmuję, bo bardzo trudno części analityków świata Europy Zachodniej było zrozumieć, dlaczego Rosjanie nagle ograniczali dostawy gazu przed inwazją z 22 roku. Dlaczego szkodzą sami sobie, ograniczając przychody rosyjskiego Gazpromu. I okazało się, teraz już to wiemy empirycznie, że oni wyżej sobie cenili ten efekt polityczny, który polegał na tym, żeby osłabić Europę kryzysem energetycznym, żeby zmusić ją do co najmniej neutralności w sprawie Ukrainy. To się nie udało, ale Gazprom był tylko narzędziem i Rosjanie mogli przepalić dużo pieniędzy, bo ich cel był inny. I to się dało zrozumieć i polscy analitycy w miarę dobrze to rozumieli właśnie dlatego, że tę mentalność rosyjską trochę lepiej być może rozumieją niż koledzy znajdujący się trochę dalej na mapie.
No to jest bardzo ważny aspekt. Panie Danielu, chciałbym, żebyśmy jeszcze z panem o tym porozmawiali, bo rzeczywiście poznawanie wroga, skoro dzisiaj takiej nomenklatury tutaj już używamy, ale myślę, że nasze doświadczenie polskie no jest jednoznaczne, bezsprzeczne. Jak to jest też u was, no właśnie wciąż mówię, w Białymstoku postrzegane, bo myślę, że właśnie nie wiem, czy w Białymstoku rosyjski na ulicach jest czasami słyszalny, czy to, nie wiem, czy Ukraińcy używają rosyjskiego u was czasami na ulicach, jak to jest?
Rosyjski jest językiem, który używają rosyjskojęzyczni Ukraińcy, używają czasami, używają Białorusini, bo część Białorusinów mówi po białorusku, część w ten czy w inny sposób nie mówiła po białorusku. Jest to po prostu naturalny język,
dla wielu nacji.
Jeden z elementów języka pogranicza. Pamiętajmy, że rosyjski jest także, a właściwie starocerkiewnosłowiański nie tylko jest językiem liturgicznym, więc on też obowiązuje w cerkwi. Mamy wiele takich elementów. To nie jest kwestia tego, żeby coś na ulicy było słychać, bo raczej Rosjanie, którzy przyjeżdżają, którzy uciekli przed represjami i są w Polsce, oni bardzo szybko posługują się językiem polskim i spokojnie operują nim. Także tu chodzi chyba o coś innego. Chodzi o to, że pogranicza zawsze rządzą się swoimi prawami, jeżeli chodzi o postrzeganie rzeczywistości i są mądrzejsze od obszarów, na których ten miecz Damoklesa nie wisi. Dlatego, że to jest wymiana doświadczeń wielu, wielu grup etnicznych. My mamy doświadczenie jako Polacy z Rosją, ale na przykład Białorusini zamieszkujący w Polsce też mieli doświadczenie, jeżeli chodzi o Rosję, o doświadczenie, jeżeli chodzi na przykład o Białoruś sowiecką. Dzisiaj też Białorusini mają z tym te doświadczenie pomimo pracy Łukaszenki. Państwa bałtyckie w taki czy w inny sposób doświadczyły tego języka rosyjskiego, no bo on obowiązywał u nich i przez lata siłą rzeczy tego języka wroga się uczono. Język i to, co widzimy, to jest właśnie umiejętność zrozumienia czegoś, jak zawsze się śmiejemy, tej duszy. Ta dusza to jest coś, co trudne jest do przełożenia, bo ja na przykład z racji swoich wcześniejszych badań bardzo długo pracowałem w różnych sowieckich archiwach i przede wszystkim pracowałem nad dokumentami sowieckimi. Przejrzałem, przeczytałem tysiące stron tych dokumentów. I w pewnym momencie to pozwala zrozumieć mentalność, to pozwala zrozumieć system działania administracji, to pozwala zrozumieć to, jak imperium działa od środka. I to pozwalało potem także przebywać w Rosji, bo Rosjanie bardzo łatwo rozpoznają, czy ktoś włada językiem rosyjskim tak czy siak. Jeżeli osiąga się poziom, w którym traktują cię jako bałta, no to oznacza, że zupełnie inaczej rozmawiają z tobą, bo nigdy nie powiedzą tego, co mają do powiedzenia dla osób, z którymi nie są pewni. A i tak boją się, że każdy doniesie, więc to też tak wygląda. Dlatego też, kiedy my próbujemy zrozumieć to, czym dzisiaj, dlaczego dzisiaj Rosja jest taka, a nie inna, dlaczego ludzie rosyjscy są tacy, a nie inni, to odpowiedź jest prosta. To znaczy, no, oni inni nie mogą być, bo oni nie znają innego stylu życia. Oni po prostu tacy zostali stworzeni przez cały okres carski, cały okres bolszewicki, a to oznacza, że nie ma alternatywy za bardzo w myśleniu. Dla imperium rosyjskiego, dla człowieka rosyjskiego bycie imperium, bycie cząstką imperium jest kluczem. Można nie dojadać, można dostawać na hajką albo, prawda, dostać od NKWD czy KGB czy FSB po łbie, ale jest się dumnym z tego, że nas się boją, bo to jest jeden z elementów myślenia takiego człowieka rosyjskiego, nawet nie człowieka sowieckiego, bo on jeszcze miał tutaj element, prawda, tej ideologiczny. Dzisiaj tej ideologii nie ma, ale to poczucie tej wyższości jest, ale to poczucie wyższości także na przykład jest wśród Chińczyków. Też bardzo ważna jest ta świadomość tego, że my jesteśmy państwem środka, my jesteśmy taką społecznością wybraną, więc to nie jest coś tylko przynależne do Federacji Rosyjskiej, do Rosji.
No rzeczywiście to bycie wybranym, to bycie wyjątkowym, to nie jest rzeczywiście być może cecha tylko rosyjska czy chińska, ale ja myślę, że my Polacy też to takie myślenie o sobie, że się jest kimś wyjątkowym, no chyba jest pod każdą szerokością geograficzną i to jest okej, dopóki to nie zagraża innym narodom, dopóki nie niszczy innych narodów, dopóki nie wprowadza właśnie działań wojennych, tak jak jest w tym wypadku. Kończąc nasze spotkanie, to panie doktorze, sądzi pan, że jednak rozmawianie mimo wszystko, tak jak u nas w Szczecinie, taka będzie dwudniowa sesja, rozmawianie o tym, żeby zrozumieć Rosjan, to jest chyba dobry kierunek. Halo, halo?
Do kogo?
Do pana Daniela pytałam się, panie doktorze, jeszcze
dobra.
Tak.
Znaczy oczywiście, że musimy rozmawiać, dlatego że tak naprawdę najgorsze jest jedno. Kiedy zaczynamy gardzić kimś, to nie dostrzegamy tego, co potrafi zrobić i w ten sposób osłabiamy się. Z drugiej strony musimy wiedzieć, jak działa społeczeństwo, bo elementem tego społeczeństwa jest władza. I dlatego też Rosjanie wiedzą, że my potrafimy wyłapać pewne subtelności, pewne drobiazgi, które są kompletnie niewyczuwalne dla świata zachodniego, który wychował się i myśli zupełnie inaczej.
To bardzo ważne. Proszę państwa, zapraszamy na spotkanie u nas w poniedziałek i we wtorek na Uniwersytecie Szczecińskim. Bardzo dziękuję, że panowie zechcieli dzisiejszego wieczoru z nami porozmawiać. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że z jednej strony te sankcje mogą wpłynąć na tą wojnę, ale myślę, że nasza świadomość Rosji też jest tutaj niezwykle ważna. Mam takie ciche marzenie, być może to nieładnie, że je teraz tutaj głośno wypowiem, ale tak chciałabym, żebym okresy swojego życia powiedziała, nie wiem, czy pamiętacie, był taki kraj, duży, Rosja zagrażała Europie, ale już przestała to robić, że już dzisiaj imperium, ale mieli kilka bardzo dobrych pisarzy, malarzy, kompozytorów. Chciałabym tak o Rosji móc powiedzieć i żebyśmy o nich nie myśleli jak o tych, którzy tylko wszystko dookoła niszczą. Doktor Maciej Pieczyński, rusycysta, Instytut Literatury i Nowych Mediów Uniwersytet Szczeciński był naszym gościem. Dziękuję. Dobranoc. Doktor habilitowany Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku.
Kłaniam się nisko.
Bardzo dziękuję za spotkanie. I Wojciech Jakubik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego, to nasi dzisiejsi goście. A za chwilę kolejny temat. Bardzo dziękuję.